Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Tajemniczy płomieniu, źródło miłości i prawdy, pocieszycielu strapionych, przyjdź do nas, Duchu Najświętszy. W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość zesłania Ducha Świętego. To szczególnie doniosły moment dla wszystkich tych, którzy pragną rozwijać w sobie życie duchowe, które, jak to wielokrotnie zaznaczaliśmy, jest w swej istocie życiem z Ducha Świętego. Dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Jednym z założeń naszego cyklu rozważań pod tytułem Duch in Altum jest systematyczny wykład poszczególnych kwestii dotyczących życia duchowego. Niemniej jednak nie możemy w naszych audycjach nie uwzględniać tego, czym w danym czasie żyje Kościół. Przecież duchowość oderwana od życia Kościoła nie byłaby autentyczną. A zatem w związku z przygotowaniem do uroczystości zesłania Ducha Świętego raz jeszcze wypada nam zatrzymać się nad rolą trzeciej osoby boskiej w naszym życiu. Wierni słuchacze zapewne pamiętają, że już podejmowaliśmy ten temat zaraz na początku naszego cyklu kilka miesięcy temu. Dziś chcielibyśmy spojrzeć na rolę Ducha Świętego w naszym życiu nieco pod innym kątem. Bóg Ojciec, bogaty w miłosierdzie, objawia się we wspaniałości dzieła stworzenia, a Syn Boży ukazał się w ludzkim ciele Jezusa Chrystusa, to Duch Święty wciąż pozostaje wielkim, niewidzialnym. Dla opisania Jego działania trzeba więc posługiwać się symbolami. Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia szereg takich symboli. na przykład wodę, gołębicę, wicher czy ogień. Właśnie w postaci języków ognia spoczął Duch Święty na Maryi i apostołach zgromadzonych w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Nieprzypadkowo też działanie trzeciej osoby boskiej zostało porównane do wiatru. Wiatr bowiem to nic innego jak ruch powietrza, czasem nawet dość gwałtowny i potężny w swej sile. Jednak powietrza jako takiego nie widać, dlatego o jego istnieniu i działaniu wnioskujemy z ruchu liści na drzewie, z ruchu rozwieszonego na balkonie prania, unoszącego się kurzu i temu podobnych. Podobnie jest z działaniem Ducha Świętego. Potęgę Jego mocy poznajemy po skutkach, jakie On w nas sprawia, o ile oczywiście, zgodnie z zachętą apostoła Pawła, pozwolimy Mu prowadzić się. Jakie są więc skutki działania Ducha Świętego w nas? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie przeczytajmy uważnie cytowany wyżej opis zesłania. To, co najbardziej uderza, to nagła i radykalna zmiana osobowości apostołów. Dotychczas zalęknieni, zamknięci w obawie przed Żydami, nagle umocnieni Duchem Świętym, odważnie wychodzą do tłumów i nauczają w imię Jezusa Chrystusa. Ci prości ludzie, może nie wszyscy nawet umiejący czytać i pisać, przepowiadają prawdy Boże w sposób niezwykle skuteczny. Od razu bowiem nawraca się kilka tysięcy ludzi i przyjmuje chrzest. Apostołowie niemal w jednej chwili stali się nowymi ludźmi. Jak wskazują dalsze opisy biblijne, pod wpływem Ducha Świętego w sposób niezwykły i precyzyjnie zrozumieli naukę Jezusa, której dotychczas nie byli w stanie pojąć, mimo że Jezus, nauczając ich, sięgał nawet po najprostsze porównania i obrazy. Jeszcze jedno. Zdumiewa jednomyślność w głoszeniu Ewangelii, czego doskonałym przykładem jest święty Paweł, który inaczej poznał Jezusa. Pamiętamy przecież, że Jezus objawił mu się na przedmieściach Damaszku. Apostoł, mimo iż na początku swej nowej drogi zasadniczo nie miał kontaktu z Piotrem i pozostałymi uczniami, to jednak głosił tę samą naukę w mocy Ducha Świętego. Jakież musiało być jego i apostołów zdumienie, gdy spotkawszy się po latach, skonfrontowali swe nauczanie. Duch Święty jest więc twórcą jedności Kościoła. Jego zesłanie w dniu Pięćdziesiątnicy oznacza początek ewangelizacyjnej działalności założonego przez Chrystusa Kościoła. Trudno zatem wyobrazić sobie, aby bez pomocy trzeciej osoby boskiej, tak tajemniczej i niewidzialnej, a jakże potężnej, Kościół mógł wypełniać swą misję głoszenia Ewangelii przez 2000 lat. Pochylając się nad treścią biblijnego przekazu, widzimy wyraźnie, jak działanie Ducha Świętego ujawnia się w życiu pierwotnego Kościoła. To samo ujawnia się i dziś. Jego uświęcającą obecność dostrzegamy zarówno w życiu wspólnoty wierzących, do której należymy, jak i w życiu poszczególnych osób. Oprócz tych darów, które wymienia święty Paweł w liście do Galatów, to znaczy miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, Duch Święty sprawia odwagę i moc przyznawania się do Chrystusa. Sprawia silne poczucie jedności z całym Kościołem, zwłaszcza z Ojcem Świętym, i pobudza do troski o zbawienie innych oraz całego świata. Duchowość chrześcijańska, jeżeli jest autentyczna, odznacza się takimi właśnie cechami. Ona nigdy nie jest duchowością samolubną, skupioną tylko na osobistej doskonałości. Nie jest także posępna, choć nierzadko pełna świętej powagi. Prawdziwa duchowość jako życie z Ducha Świętego, choć skłania do nieustępliwej troski o dotarcie ze słowem dobrej nowiny do każdego, w każdy zakątek świata, to jednak daleka jest od wzniecania konfliktów, lecz skłaniać będzie do cierpliwego podejmowania prób odbudowywania dobra w człowieku. Taką duchowością odznaczają się także współcześni apostołowie z Ojcem Świętym na czele, którzy otwarci na tchnienie Ducha Świętego niestrudzenie idą do świata. Wśród tych współczesnych apostołów są całe zastępy młodych ludzi skupionych w różnych wspólnotach i ruchach, jak chociażby Ruch Światło Życie, Odnowa w Duchu Świętym, Droga Neokatechumenalna i wiele innych, których nie sposób tu wymienić. Dla tych wszystkich wspólnot, grup i ruchów liturgiczny obchód pamiątki zesłania Ducha Świętego, zamykający okres wielkanocny, to szczególna okazja odnowienia w sobie wrażliwości na działanie trzeciej osoby boskiej. Z tego powodu organizowane są modlitewne czuwania i dni skupienia, które mają na celu jakby odtworzenie klimatu wieczernika, w którym 11 apostołów wraz z Maryją oczekiwało na wylanie mocy z wysoka. Czyż nie warto włączyć się w te przeżycia, dając tym samym dowód otwarcia się na działanie Ducha Świętego? Z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w Dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do Ojca. On to właśnie jest duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny. Przez niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie. Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni. W nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów. Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia. Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i prowadzi do doskonałego zjednoczenia z oblubieńcem. żegnając się dziś ze słuchaczami, życzę wszystkim radości w Duchu Świętym. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.